Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy ponownie widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. W ostatni czwartek karnawału, tłusty czwartek, tak specjalnie zaznaczam, bo nasi goście przybyli do nas do Torunia i w ten sposób też chcemy dzisiaj nie mówić o karnawale, o zapustach, ale mówić po prostu o rzeczy bardzo poważnej, a zarazem pięknej, wzniosłej, jakim jest właśnie człowiek w górach. Człowiek w górach i przesuwa, kiedy przesuwa on granicę niemożliwego. Taki temat naszych rozmów jest przyjęty. Bardzo gorąco witamy gości. Zacznę od pani Monika Rogozińska, dziennikarka, ratownik TOPR, okazuje się, a więc Polskie Tatry, przewodnik tatrzański, współorganizatorka wypraw w Himalaje i Karakorum. Witamy serdecznie. Szczęść Boże, panie redaktor.
Szczęść Boże.
I pan doktor Bartłomiej Wróblewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, członek Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu, zdobywca Mount Everestu i Korony Ziemi, członek Komitetu Organizacyjnego Narodowej Zimowej Wyprawy na K2T i teraz obecny, która trwa. Witamy serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Bo poselstwo dzisiaj zostawiamy, politykę odstawiamy. Chociaż miałem takie pokusę pytania, co było trudniej, zostać posłem Prawa i Sprawiedliwości, czy wyjść na Mount Everest, ale zostawmy. Może to, bo to jest, nie ma tej skali porównawczej, prawda?
Myślę, że jedno i drugie było wyzwaniem.
Było wyzwaniem, tak. No właśnie.
Ale, jedno i drugie...
No i to może pan
mogę
powtórzyć.
Mogę powiedzieć, każda z tych rzeczy była inna. Góry trwały przez wiele lat w moim życiu, zanim doszło do zdobycia Everestu. Stosunkowo szybko zostałem posłem, także to jest pewna różnica.
Chyba jest łatwiej.
Ale jedno i drugie było dużym wyzwaniem.
No i na Everest aż 3 razy, za 3. razem. No. Od 2 stron.
To 3 razy sztuka.
A na posła od razu? Pierwsze podejście i udało.
Kandydowałem do Senatu 6 lat wcześniej.
No to też.
I wtedy nie zostałem wybrany, ale później zostałem radnym sejmiku województwa wielkopolskiego i później rok później posłem.
To jest jakieś podobieństwo. Drodzy państwo, witamy serdecznie. I drodzy słuchacze i telewidzowie, teraz taka pewna ciekawostka, bardzo, bardzo piękna. Otóż pani Monika Rogozińska jest świadkiem bezpośrednim, że pod dokładnie tam, gdzie teraz była ta sytuacja bardzo smutna, Nanga Parbat, tak?
Tak.
Można było usłyszeć pewne radio. Jakie to było radio? Pani to opisała w książce pod tytułem...
Polowanie na matkę.
Polowanie na matkę.
Przy czym to jest książka, w której wspominam o tym i pokazuję także zdjęcie. I ten fragment to jest właśnie ściana Diamir, Dolina Diamir, Nanga Parbat. Mianowicie jest to fragment następujący, że w styczniu 1998 roku w Himalajach w namiocie zamarzniętej bazy zimowej wyprawy alpinistów na 8000 Nanga Parbat słuchałam znowu polskiej stacji radiowej. Nadawać zaczęła niespełna 4 miesiące po zakończeniu 6. Światowego Dnia Młodzieży. Do śnieżonej doliny u stóp górskiego giganta nad Indusem w Pakistanie docierała dzięki niej transmisja z pielgrzymki Jana Pawła II na gorącej Kubie, rządzonej przez komunistów. Dobra nowina dobiegała w najwyższe góry Azji za pośrednictwem rozgłośni radiowej powstałej w mieście, gdzie urodził się ten, który wstrzymał słońce i poruszył ziemię, ksiądz kanonik Mikołaj Kopernik. Ową rozgłośnię radiową założył w Toruniu kapłan redemptorysta i nazwał Radio Maryja.
No właśnie.
Przy czym, jeśli chodzi...
Ale jakie okoliczności? Była zima, mróz, wielkie góry i jakieś pokrętełko, malutkie radyjko? Czym to
już mówię, skąd się to wzięło. Mianowicie, ja się tego nauczyłam od Andrzeja Zawady. Ja byłam w 1980 roku na wyprawie wiosennej pod Everestem. Byłam gościem. I Andrzej Zawada, który prowadził i zimową, i zaraz potem, kiedy Polacy pierwsi weszli zimą na Everest, był to w ogóle pierwszy 8000 zdobyty zimą, a potem zaraz była wiosenna, bo tak się pozwolenia złożyły, że w sumie 5 roku tam Polacy operowali i wtedy Andrzej Czok i Jerzy Kukuczka weszli nową drogą. I Andrzej, ponieważ akurat jesienią już 79 zaczęła się inwazja radziecka na Afganistan, Andrzej zawsze miał przy sobie takie tranzystory radio i słuchał, gdzie wojna, co się zaczęło, da się wrócić, nie da się wrócić do Polski. No to jest człowiek,
na
który też...
Na falach, bo to najlepiej było, tak,
ale
na długie.
Ale to wiesz? Były jeszcze nie... To były wtedy długie. Myśmy mieli koło Gombina najwyższy marsz na świecie i długie fale docierały pod Everest. I to jest ciekawe, o czym wspominam też w tej książce, mianowicie ileś tam dni, niewiele, przed Światowym Dniem Młodzieży na Jasnej Górze, który nazwano Pielgrzymką Wolności. Po raz pierwszy przyjechali ludzie ze wschodu, z Białorusi, z Rosji i tak dalej. I co się dzieje? Otóż kilka dni wcześniej zawala się maszt w Gombi, koło tego Gombina, najwyższy na świecie, który nadawał na Rosję, aż jak mówię, po Himalaje. I nie było potem nic, co by tę naszą i solidarność, i wolność mogło rozpowszechniać. I jakby w to miejsce weszło Radio Maryja. Ja byłam zaskoczona. Kiedy byłam pod Nanga Parbat, współorganizowałam zimową wyprawę 20 lat temu, to wówczas z Andrzejem Zawadą, oczywiście on miał znowu radio i znowu nasłuchiwałam. I oto Jan Paweł II był na Kubie i w tym namiocie, w tych niskich temperaturach, trzymając ten namiot, żeby nie zdmuchnęło, byłam korespondentem, nagle słyszę taki, no to było historyczne, bo przecież też nie było wiadomo, co się wydarzy na tej Kubie po pielgrzymce Jana Pawła.
Głos papieża, przyjęcie papieża
i to wszystko razem. I też Matka Boża, która bardzo ważna dla Kubańczyków. Więc takie miałam doświadczenie w tym świecie lodu, wichury i zimy.
Pięknie. Do tego powracamy, popatrzmy, to też taka historia się kołem toczy, prawda, że głos dochodził aż tam, czyli nie tylko do Chin, ale jeszcze dalej, bo Ojciec Święty jak mówił, że życzy Radio Maryja, żeby jego głos dochodził do Chin, albo jeszcze dalej, na Syberię, do Chin i jeszcze dalej.
To było w Pakistanie, czyli byłam na granicy Pakistanu, Indii i też Chin. I ta dolina się otwierała akurat na Hindukusz i wchodził do nas, wchodziło Radio Maryja.
Panie Bartłomieju, panie doktorze, proszę nam przedstawić tak w takim krótkim zarysie, na czym polega teraz ta sytuacja, bo wiemy, że mamy Elisabeth Revol i niestety świętej pamięci alpinistę polskiego Mackiewicza, Tomka, tak? Tomasza Mackiewicza. I mamy wyprawę, którą pan organizuje również, K2, czyli na Karakorum 2017-2018. I z tej wyprawy pochodzą ci wspaniali, ta grupa wspaniała ratowników, którzy z alpinistów, himalaistów stała się nagle grupą ratowniczą. Jak to się wydarzyło? Bo to nie było tak, że ta grupa czekała na tych, prawda, czy się im uda, czy nie, tylko po prostu no, taka wspaniała praca.
Od końca grudnia trwa polska narodowa wyprawa na K2. Jedyny niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Pierwszy ośmiotysięcznik w 1980 roku, tutaj już pani wspominała o tym, czy dotknęła tego tematu, zdobyli Polacy. Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy.
Ten sam Krzysztof, który jest teraz...
Który jest szefem tej wyprawy na K2. No i przez te 36 lat udało się wejść na wszystkie ośmiotysięczniki zimą, za wyjątkiem K2. I teraz mamy czwartą wyprawę w historii na K2 zimą. Trzy były polskie.
Nieudane.
Wszystkie były nieudane.
Udane w sensie, że wracali.
Wszyscy wracali. Natomiast no, nie udało się wejść na szczyt. No i od dwóch lat, przez ostatnie dwa lata trwały przygotowania do organizacji kolejnej narodowej wyprawy, którą kieruje Krzysztof Wielicki. Kierownikiem sportowym jest Janusz Gołąb. I rzeczywiście ta wyprawa zaczęła się pod koniec grudnia, no ale kiedy pojawiła się potrzeba, nasi koledzy ruszyli z pomocą na ratunek Elisabeth Revol, Tomkowi Mackiewiczowi, to był Adam Bielecki, to był Denis Urubko, to był Piotr Tomala, no i Jarek Botor.
To byli, bo żyją dzięki Bogu.
Tak.
Ale ten dramatyzm, że oni właściwie mogli wtedy co, zrezygnowali z szansy zdobycia Karakorum, czy rzeczywiście mieli przerwę?
To znaczy, to było tak, że oczywiście gdyby nie było tej akcji ratunkowej, gdyby nie było tej potrzeby, to trwałaby wyprawa, zakładane byłyby liny poręczowe. Natomiast no, pojawiła się taka dramatyczna sytuacja, no więc wyprawa została, można powiedzieć, pauzę wdusiliśmy i no, jak szybko było możliwe, ta grupa helikopterem no, poleciała pod Nangę Parbat. Te szczyty są oddalone około 200 km. Na początku był problem z helikopterem, no, ale w końcu ten śmigłowiec się pojawił i no, czytamy, akcja
była
mogła
obiecana,
się odbyć.
Że on wyleci na 7000, 8, ale potem piloci mówią, że mają wojskowy ten taki no, zakaz do 6,5 i tak dalej, ale to Chyba dojdziemy może prawdy, czy już nie dojdziemy. Zobaczymy, pani redaktor.
Proszę ojca, na to się złożyło. To jest niesamowita akcja. Ona zresztą też...
Podziwiana w całym świecie. To
absolutnie. Teraz w najbliższej też tygodniku Niedziela też o tym coś tam, który się pokaże, napisałam. Bo to jest naprawdę mistrzostwo świata, to co się wydarzyło. Ale na to się złożyło bardzo wiele. Wiele się na to złożyło. Po pierwsze, rzeczywiście to, że były warunki, że... tego pasma Karakorum, oni mogli do pasma Himalajów przelecieć. Dalej, że byli już zaaklimatyzowani na K2, założyli obóz drugi na 6300, czyli już mieli aklimatyzację, bo to nie jest tak, jakby teraz księdza wyłożyć na 7000, to jest to kwestia minut, kiedy się umrze. Tak, organizm jest w stanie przyswajać. Nieprzystosowany, brak aklimatyzacji. To wymaga czasu. Ale na to się złożyło jeszcze jedno, mianowicie Denis Urubko stał na szczycie Nanga Parbat. Adam Bielecki wspinał się na Nanga Parbat, czyli znajomość terenu. I obydwaj byli zaklimatyzowani. Dalej, ponieważ niesamowite jest to, że dzisiaj taką akcję można prowadzić z Warszawy, z Gdańska, że tu był sztaby był tutaj i że lekarz, który się opiekuje i przygotowywał wyprawę, także od strony medycznej, Robert Szymczak, on też stał na Nanga Parbat. Także on też wiedział, jakby znał tę całą topografię. Plus komunikacja, niesamowita komunikacja. Przecież oni się musieli komunikować. I Francja, i ambasada w Islamabadzie Polska, która wspaniale działała, i baza K2, pod K2, Krzysztof Wielicki i chłopcy, prawda? I to było w ogóle niesamowite. To pokazuje technikę, ale też ich niesamowite przygotowanie.
Wiele rzeczy się na to złożyło. Na pewno też to, że liny poręczowe były na zboczu, więc mogli się stosunkowo szybko poruszać do góry.
Ale też ponad 1000 metrów. O potężnej sile, tak? Tych
bo to są jedne z najsilniejszych osób na świecie, górsko. Adam Bielecki, Denis Urubko są osoby bardzo utytułowane w górach, które mają już 8000 zimą na koncie i to po kilka. Także to wyjątkowa sytuacja się, te wszystkie czynniki się złożyły. Czy udało się Elizabeth Revol uratować.
Względnie ta pogoda.
Jest, można powiedzieć, nawet
pogoda,
w pewnym sensie cud.
I pogoda, tak, że mógł dolecieć helikopter. To moment już nie mógł. Ja patrzyłam, a jak na K2 podleciał, bo filmik się pokazał, to przecież ten pułap chmur był bardzo niski. Baza jest tam na 5000, prawda? Ja wiedziałam, że oni muszą gdzieś tam powyżej 6000, także one się też, te chmury po południu, ale pamiętajmy, że tam też szybko zapada zmrok. 6, 18 godzina, trzask, robi się ciemno. I helikopter ich dopiero tam po 17 wyrzucał i też ze względu na rozrzedzone powietrze.
Akcja ratunkowa trwała w nocy.
Akcja ratunkowa to jest tak, trwała w nocy.
Jaka szybkość przemieszczania się? Proszę,
jak to jest kuluar wylodzony, kuluar, czyli taki żleb ponad kilometrowej
wysokości.
Żywy lud. Nasi koledzy na naszej wyprawie na Nanga Parbat łamali raki na tym. Żywy lud. Ale te liny pomarańczowe, o których ojciec mówi, to z kolei to było ich ogromna determinacja i też ryzyko. Dlatego, że stare liny, no nie należy się wpinać w stare liny, bo mogą być przez lawiny, przez kamienne uszkodzone. No to jest niebezpieczne. Oni po prostu... no, zdecydowali się na duże ryzyko dla ratowania tej kobiety, która zresztą była na tyle silna, że była w stanie schodzić. Jak już nie mogła, to na łokciach.
Czyli tak, szczyt był zdobyty, tak? Taka jest,
no, taka jest relacja.
Relacja Elizabeth.
Taka jest relacja. Na razie nie widzieliśmy jeszcze zdjęć, nie ma jakichś potwierdzeń z GPS-a,
tak.
Ale no, taka jest relacja, więc zakładamy, że zdobyli ten szczyt.
A tego typu historii, bo pani redaktor też ma doświadczenie, ale pan Bartłomiej no, był tym, który poznał ten smak no, końcówki szczytu, prawda, tak można powiedzieć. No, tam gdzieś czytałem, że ona mówiła, że jakieś miała omamy, że buta ściągnęła, bo jakaś kobieta się jej przyśniła, która dawała jej kubek herbaty, żeby dała jej buta. But rzeczywiście był ściągnięty, miał nogę w śniegu. Czy to być może to jest jakieś takie...
Tego oczywiście nie wiemy, no bo na razie te relacje są takimi wycinkami podawane.
Ale czy jest to możliwe, że się ma halucynacje?
Tak, halucynacje się zdarzają.
Oczywiście.
Ja dwukrotnie przeżyłem takie momenty. Nie tak wysoko, paradoksalnie, ale jak wchodziłem na pierwszą moją wysoką górę na Elbrus, a później jak wchodziłem na Aconcagua, prawie 7000, to tuż przed szczytem właściwie byłem dobrze zaklimatyzowany, wchodziłem bez żadnych problemów na Aconcagua nawet samotnie wchodziłem. Natomiast zdarzyła się taka sytuacja, że nagle zupełnie nieoczekiwanie człowiek czuje, jakby miał temperaturę 39-40 stopni, wszystko zaczyna gdzieś tutaj się rozpływać dookoła. Było to tuż przed szczytem, więc akurat wszedłem na szczyt i te objawy przeszły. Natomiast no to jest jakiś taki przykład, który przeżyłem na własnej skórze. Natomiast wiemy, że osoby, które są długi czas niedotlenione, te objawy są poważniejsze. Takie omamy, majaki się pojawiają.
Pamiętam, jak kolega opowiadał, jak byliśmy pod Nanga Parbat, ponieważ on też wszedł na szczyt, Rysiek Pawłowski, oczywiście bez tlenu, bo to jest tak zwany niski ośmiotysięcznik. No i chodzi też o ambicje jakieś sportowe wejścia, że widział stado koni biegnących po Nanga Parbat, po zboczu. Także różne rzeczy.
Wszystko się może zdarzyć z organizmem i z pogodą. Czyli niesamowite, jak czy mamy...
Z pogodą może się zdarzyć rzecz następująca. Pierwsza kobieta, która weszła na K2, ale w sezonie letnim, w Karakorum się latem, w Himalajach wiosna, jesień, po drodze monsun jest lub zima, a w Karakorum latem. Tam była pierwsza kobieta, która weszła bez tlenu, Szkotka Alison Hargreaves, bez tlenu na K2. I ona była, tam było kilku mężczyzn. Oni po prostu przyszła zadymka i przyszedł taki huragan, że oni zniknęli. Prawdopodobnie ich po prostu oderwało od tej góry i rzuciło w przepaść.
Pogoda może być zła albo bardzo zła, dlatego że dobrej pogody praktycznie nigdy nie ma. No to jest jakaś przesada, ale temperatury rzadko w partiach szczytowych, czy nawet na wyższych partiach góry wzrastają powyżej minus 30 stopni. Także należy oczekiwać, że w czasie ataku szczytowego temperatura to będzie minus 40 stopni, wiatr to będzie 30 do 40 km na godzinę i to będą dobre warunki. Jeśli takie się zdarzą, to zdobycie szczytu będzie możliwe. Zwykle tam pogoda jest dużo gorsza. Jest jeszcze zimniej, mówimy o okresie zimowym, wiatr wieje z prędkością ponad 100, 120, 150 km na godzinę, czyli takie huraganowe wiatry. Więc jest ten moment czekania na okno pogodowe, ten jeden z nielicznych w czasie zimy momentów, kiedy przez kilkanaście godzin, może dzień, może dwa, ten wiatr nie jest aż tak silny i temperatura nie jest aż tak niska, no szczególnie ten wiatr.
Koledzy zimą, a był taki huraganowy wiatr, że po prostu musieli się przeasekurować do gruntu, siedząc w namiotach. I pamiętam taką scenę, kiedy no myśmy mieli tam też na tym Nanga Parbat trzęsienie ziemi, lawina, akcja ratunkowa, złamanie nogi kolegi. Ale jak z tego Orlego Gniazda, do którego teraz doszli ratownicy, kiedy tam siedzieli nocą, to huragan był taki, że stwierdzili, że oni nie utrzymają tego namiotu w tym miejscu. Wyszli, potem też schodzili tym kuluarem nocą do obozu pierwszego i w momencie, jak tylko wyszli z namiotu, wiatr porwał namiot. Po prostu zabrał, koniec.
A odmrożenia, takie mam pytanie praktyczne, ono jest bardzo nieprzyjemne oczywiście, w sensie doświadczenie, ale bo mamy sprzęt najlepszej jakości, buty sprawdzane, no wszystko, czy to jest brak ruchu, niedokrwienie, skąd?
To jest pewnie kilka elementów się składa, że dochodzi do odmrożeń, ale może najpierw taki krótki rys historyczny. Kiedyś do odmrożeń dochodziło dużo częściej.
Tak, oczywiście.
Dlatego, że jakość tego sprzętu jeszcze 30-40 lat temu była dużo gorsza.
No gorsze, to znamy dzisiaj... sprzęt kosmiczny, z kosmosu, prawda?
Tak, no część tych materiałów tak, to są materiały, które były tworzone na użytek wypraw kosmicznych. Ale tak czy inaczej, jeżeli jest długi, przez długi czas jest zimno, jesteśmy wysoko, czyli organizm jest niedotleniony, jesteśmy głodni, jest jakaś wilgoć, wszystkie te elementy wpływają na to, że może dojść do odmrożenia. Chociaż i do tego odmrożenia może dojść do odmrożeń nie tylko w wysokich górach i zimą. Ja miałem jedyny przypadek w życiu, kiedy praktycznie odmroziłem sobie palce, to było na równiku. Wchodząc na piramidę Karstensz. No, tam była temperatura w granicach 0 stopni, może minus 1, minus 2 w partiach szczytowych, ale przez kilkanaście godzin lało i byliśmy kompletnie mokrzy. I z tego powodu doszło do takiego nietypowego odmrożenia, bo straciłem czucie w opuszkach palców. Po kilku dniach to czucie wróciło, więc było to takie delikatna forma.
A rąk czy nóg?
To było rąk, tak. rękawice były mokre. Natomiast oczywiście w Himalajach, szczególnie zimą, to ryzyko odmrożeń jest dużo, dużo poważniejsze. W przypadku Elizabeth Revol, która widzieliśmy, ma odmrożone palce u rąk, u nóg, no to i tak, biorąc pod uwagę długość tego czasu, kiedy ona przebywała bardzo wysoko, praktycznie bez jedzenia, w bardzo niskich temperaturach, to i tak te odmrożenia nie są aż tak poważne, jakby właściwie
tam
powinny
opisywała,
być.
Że właśnie, przepraszam za takie szczegóły, ale że właśnie Tomasz Mackiewicz, pozdrawiamy rodzinę, jeżeli nas słuchają, że miał też właśnie biały nos i krew lecąca z różnych... Czy to jest jakieś takie przyczyniowe bardziej?
Niedotlenienie powoduje, skutkiem niedotlenienia w wysokich górach organizmu jest obrzęk mózgu albo obrzęk płuc. I akurat ja wiem, co mówię pod Everestem w 80 roku, a przecież przyszłam pieszo, świetnie się czułam. Owszem, ból głowy, bo to jest typowe. I po prostu po 3 dniach straciłam przytomność, zaczęłam umierać. Okazuje się, że to jest moment, kiedy można, obrzęk mózgu z niedotlenienia. Zniesiono mnie niżej, uratowano, potem wróciłam i tak dalej. Ale chodzi o to...
Zapalenie opon mózgowych?
To jest obrzęk, po prostu obrzęk. I on obrzęk mózgu potrafi zabić w kilka godzin. I co więcej, trudno przewidzieć tu na dole reakcję człowieka na wysokość. Naprawdę, można próbować, ale tak naprawdę co się wydarzy, bo bardzo wiele czynników decyduje.
I to nie jest też tak, że ktoś jest... dobrze zaklimatyzowany, więc choroba górska się, wysokościowa się nie pojawi. Czy ktoś po prostu ma takie predyspozycje? Ludzie, którzy mają świetne predyspozycje, też zapadają na chorobę wysokościową.
Szerpowie,
nawet szerpowie.
Tak samo, tak.
Ja też spinałem się z szerpą, który
zachorował.
O tym sobie opowiemy
za chwileczkę. Pokażemy od kuchni takie, bo Państwo przywieźli nam piękne zdjęcia, więc może wykorzystajmy ten moment, kiedy będziemy widzieć na całym ekranie te zdjęcia przygotowane przez panią redaktor i pana tutaj Bartłomieja. A może taka opowieść, jak się taką wyprawę przygotowuje. Więc co? W kraju, co wymaga w kraju, w Polsce? Musi być grupa, sponsorzy?
Proszę ojca, to jest w ogóle między tym, co ja organizowałam, czy Andrzej Zawada, a to, co teraz się dzieje, to jest w ogóle niebo i ziemia. Jak ja widzę, jak jest ta wyprawa przygotowana, poza tym, jak jest przygotowana, zwróćmy uwagę, że w tej wyprawie, jeśli chodzi o skład, bierze 2 członków, którzy mają uczestników, ma koronę Himalajów i Karakorum, czyli wszystkie 14 8000
ziemi. Czyli wie, czym to się je, prawda?
6 z nich stało na szczycie K2. I to znają i jedną stronę, i drugą, czyli od strony Chin, od strony Pakistanu. Dalej, 5 z nich zdobyło zimą dziewicze 8000. Także to w ogóle to jest taki zespół niesamowity, plus strona medyczna. Jak teraz okazuje się, że ci uczestnicy potrafią szyć nos, po prostu szyć...
telefon.
No, tam były jakieś wideo.
To nie było możliwe.
W ogóle, tak.
30, tak. Nawet 20 lat temu to nie było możliwe, tym bardziej 40 lat temu.
Zimową wyprawę Andrzej Zawada z budki telefonicznej pod domem organizował i trzeba było zamawiać rozmowę u telefonistki międzymiastowej, już nie mówiąc o międzynarodowej.
Ale powiedz mi teraz, panie Bartoszy, też pani Moniko, jak to jest?
Organizacja wyprawy trwała 2 lata. Organizacja trwała bite 2 lata, bo niemal 2 lata. Bo rozpoczęliśmy w gruncie rzeczy pierwsze spotkania w styczniu 2016 roku i wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, czy wyprawa będzie na Nangę Parbat, czy będzie na K2. Dlatego, że dopiero zimą 2016 roku było pierwsze wejście na Nangę Parbat zimą. No więc zakładaliśmy, że jeśli nie będzie tego wejścia tej zimy, wyprawy już trwały, no to ta pierwsza wyprawa zimowa jeszcze będzie na Nangę Parbat, a dopiero kolejna na K2. Natomiast już po kilku miesiącach było jasne, że to organizujemy wyprawę
czyli
na K2.
Czyli niewiele brakowało, byście się połączyli prawie z Elizabeth i...
No, to rok temu.
Już to też tam
oczywiście byli. Wyprawa na K2 jest wyprawą bardziej skomplikowaną pod względem logistycznym, bo K2 jest dużo bardziej izolowanym szczytem niż Nanga Parbat. Jest wyższym, trudniejszym. No, pod każdym względem ta poprzeczka jest jeszcze o 1 albo 2 poziomy wyżej postawiona. Dużym problemem było zgromadzenie środków finansowych na wyprawę. Tutaj trzeba powiedzieć,
adres,
że...
Adres o tym mówi, prawda? Widzimy różne podmioty,
tak, ale Softshell, tak.
Widzimy Orła Białego, ministra sportu.
No, tutaj trzeba tutaj powiedzieć o ministrze sportu,
wiem,
Witoldzie,
tam, ale...
Witoldzie Bańce, który no, tutaj bardzo pomógł, objął wyprawę swoim patronatem i życzliwością. No i to umożliwiło. To właśnie ta decyzja była taką decyzją, która była tutaj kluczowa.
Ale tak plastycznie, bo w radiu będzie więcej czasu, bo pani redaktor też ma doświadczenie. Czyli co, przybywacie, przybywają himalaiści i najbliżsi koordynatorzy do Islamabadu, tak, samolotem jakoś tam się przedostają.
Po wielu miesiącach przygotowań.
Po wielu miesiącach przygotowań.
Także kondycyjnych.
Jesteście w Islamabadzie i teraz co dalej?
No i później lecimy do Skardu. To jest takie miasteczko, duża miejscowość.
Tam przez... Jeżeli pod K2.
Wynajmujecie hotel, czy jakieś tam domy? Ile tam się mieszka, żeby się za...
Tam bardzo krótko.
Jest nisko, tak. 2-300 Skargu.
Tam się też kupuje żywność? Nie.
Większość już rzeczy jest wcześniej. Wcześniej jest już zabezpieczona. No bo wyprawa, wiele miesięcy przygotowań, to między innymi jest wynajęcie agencji wspinaczkowej w Pakistanie. To jest rozmowa z nimi, uzgodnienie, jeśli chodzi o sprzęt, jedzenie, jaka część rzeczy jest przewożona z Polski, jaka część rzeczy jest załatwiana na miejscu. Dzisiaj też sytuacja jest o tyle lepsza, że wiele rzeczy można już w Pakistanie zorganizować, bo te agencje mają doświadczenie, organizują wyprawy na ośmiotysięczniki, przede wszystkim latem.
A gdzie się tych kulisów gdzieś wyszukuje? Jak to jest?
No, w środowisku spinaczkowym no, wiemy mniej więcej,
są
jakie są.
Pakistańczycy, którzy wiedzą.
Tak. Oni organizują,
oni organizują,
tak, no,
dużo świetnych wspinaczy.
Jeden z nich zresztą zdobył Lange Parbat zimą.
Ale nie chodzi o tych, co z osiołkami, bo część jest, że osiołki.
Znaczy,
tak?
Bo tutaj jest, bo jedna rzecz to jest agencja.
Zależy gdzie, tak? Jest i
agencja.
Zależy dokąd. Bo...
Agencja działa w Islamabadzie. Tak. Agencja ma doświadczenie w organizacji takich wypraw. Natomiast już na miejscu u podnóży Karakorum, no to są lokalni mieszkańcy, którzy są tragarzami.
O osiołkach nie ma mowy. Tam jest jeden z najdłuższych lodowców na świecie poza Antarktydą.
Plecy,
czyli plecy i baltoro i nim się po prostu... Nie, idzie się lodowcem. To jest lodowiec taki pokryty, idzie się ścieżkami, pokryty kamieniami. Żwirem, kamieniami, głazami. To jest góra, dół, góra,
wy
dół.
Idziecie z nimi. Alpiniści idą z nimi.
Tak.
Ale ta grupa logistyczna zostaje w pewnym momencie, no bo...
Nie no, tragarze muszą dojść do bazy, do obozu głównego.
Wszystko.
No bo tam trzeba zgromadzić cały sprzęt, ale też jedzenie, no bo ta wyprawa trwa 3 miesiące. Jest kilkanaście osób, oni muszą coś jeść, musi być sprzęt, musi być zapas tego sprzętu, bo wiadomo, że coś się psuje.
Jest też kuchmistrz, który to wszystko...
Kucharz odgrywa kluczową rolę i zresztą nie jest tylko kucharz, ale jest jeszcze zwykle 2 albo 3 pomocników, dlatego że no, jak się idzie na tydzień w Tatry albo na weekend w Tatry, to nawet jak się nie je albo słabo się je, to jakoś można wytrzymać. Ale 3 miesiące, jak jest minus 30 stopni, to się nie da wytrzymać, jak się solidnie nie je.
A nie daj Boże, by się miało zatrucie jakieś, prawda?
No, nie ma takich przypadków,
zimie,
żeby ktoś nie był...
W zimie raczej tak, tylko że w zimie zatrucia, ze względu na to, że wszystko jest zmrożone, no to jest znacznie ich mniej niż w lecie, dlatego...
Może jakieś
tak.
Gastryczne problemy.
Ale sytuacji takich, żeby ktoś nie miał w czasie wyprawy problemów takich żołądkowych, to jest niewiele. To się zawsze zdarza. No bo też sama wysokość powoduje, że organizm nie przyjmuje jedzenia.
Ale dobrze, czyli w pewnym momencie na tym lodowcu, bo wiem, że jest kilka typów tych spinaczek, ale tak dla opisu, to ci tragarze mówią dość, dalej nie idziemy, bo...
Donoszą do bazy, tam się zakłada bazę, namioty, kuchnie
zjeżdżają
i oni schodzą.
To, co ojciec mówi, to się zdarza, mianowicie, no bo tak jak problemy międzyludzkie, no jeżeli jest grupa wspinaczy, organizuje wyprawę, jest grupa tragarzy, no to ci tragarze wiedzą, że jak ci ludzie już od wielu miesięcy się przygotowali, tu przylecieli, to jak...
Za każdą cenę.
To są strajki.
To w połowie drogi, jak się zrobi strajk, to... pewnie złamią się. Oczywiście to nie każda wyprawa tak wygląda, ale regularnie takie rzeczy się zdarzały, też tego doświadczałem.
Czyli jesteśmy w bazie pierwszej, ci tragarze schodzą, co się dzieje dalej? No i siedzicie tam miesiąc,
no
tak?
Wyprawa trwa, na 8-tysięczniki wyprawy trwają od 6 tygodni do 2 miesięcy, upraszczając. zimą nawet nieco dłużej. No i ten okres, pierwszy miesiąc, to jest okres aklimatyzacji i rozbijania obozów pośrednich. Na K2 to są obozy na wysokości 5900 metrów, 6300. Trzeci obóz planujemy na 7000. No i aliny poręczowe powinny zostać położone no, mniej więcej do 8000 metrów.
Czyli każdego dnia jest coś do roboty, czyli wychodzi się rano.
Jest pogoda.
Tak, i się montuje te liny, przygotowuje tak po kawałku, tak?
Tak, wchodzi się, wraca, schodzi, wchodzi, schodzi, żeby coraz wyżej spać, aklimatyzować się, żeby przed atakiem szczytowym no do tych niecałych 8000 metrów
jak jest jakiś
być zaklimatyzowany.
Wichura, no to zamknięci w namiotach. Jakoś
to się spędza czas. Jest zwykle takie miejsce, gdzie wszyscy się spotykają.
Jest cieplej.
Jest cieplej. No, też jest jakaś kuchenka, że to ogrzewa się ten namiot.
I jakieś opowieści, rozmowy, jeżeli nie ma snu, prawda? No,
kiedyś to były, bardzo dużo się grało w karty, w gry. Dzisiaj też ogląda się filmy, no bo to wszystko jest dziś już możliwe. No, tak.
A energia? Jak sobie dostarczana jest ta energia? Baterie? Są jakieś ładowarki ręczne czy nożne?
Baterie słoneczne, no i baterie też.
Zabezpieczone. Tak.
Myśmy mieli silnik, nie wymienię marki, żeby tu reklamę nie robić, ale mieliśmy po prostu...
Ale niemiecki, tak.
No nie, w każdym razie mieliśmy i dostarczał paliwo i dostarczał energię, także nawet no, dzięki temu wówczas można było telefon satelitarny. Ja miałam jedyną akurat wtedy lampkę w namiocie, żeby móc pisać te korespondencje. I żeby ładować też telefon i komputer.
Czyli, a to przeskok ogromny teraz techniczny, prawda? To, co było
tak.
25
lat. Kiedy 20 lat temu, kiedy wysyłałam te zdjęcia przez satelitę, jedno zdjęcie przechodziło 20 minut do 40. W takim czasie jedno zdjęcie przez satelitę do Polski.
Ale było
teraz
już możliwe.
To jest ale to był w ogóle po raz pierwszy w historii himalaizmu wypraw były przesyłane zdjęcia. Dlatego to zrobiło wtedy ogromne wrażenie na świecie, ponieważ również z akcji ratunkowej koledzy byli niesamowici, byli naprawdę zagrożeni. Zrobili zdjęcia, żeby można było przesyłać korespondencję.
Kiedyś to było niemożliwe, no bo nikt nie wywołał w czasie wyprawy zdjęć.
Ale idziemy do góry, czyli jest ten pierwszy obóz, drugi, następny. Przy którym obozie już himalaiści są sami, to znaczy zbliża się to podejście. Jaka to jest odległość od szczytu gdzieś?
Znaczy sami są, bo tutaj w czasie wyprawy na K2, no to liny poręczowe zakładają tylko... tylko nasz tu polski zespół. Także tutaj ta...
Czyli w pewnym momencie zostają i kucharze, lekarze.
No tak, oni są w bazie, tak? W tym obozie głównym na wysokości 5000, około 100 metrów.
A czyli od tego momentu są sami?
Tak, już są sami. Cały okres aklimatyzacji są tylko oni. No i ten okres aklimatyzacji trwa, no trudno powiedzieć ile w przypadku tej wyprawy, ale zwykle około miesiąca. Teraz wiemy, że to będzie dłużej niż miesiąc, pewnie półtora miesiąca, nawet do dwóch miesięcy. No i później jest chwila odpoczynku i czekanie na okno pogodowe, czyli żeby zdarzył się taki moment,
skoku.
Żeby nie było zimniej niż te minus 40 stopni, żeby wiatr nie wiał silniej niż 40 km na godzinę. No, im te warunki są lepsze, tym szansa jest większa. Ale wiemy, że zimą no, na K2 nie można oczekiwać, że one będą dużo lepsze.
Mhm. I teraz na przykład, gdybyśmy weszli, co w tym momencie robią nasi himalaiści? Zauważyli, no powiedzmy, że jest godzina też u nich 18, czy już jest koniec dnia.
Dużo się spędza czasu w namiocie, no bo jest bardzo zimno.
Zimno i tak dalej. Wybranie, jak śpisz,
na pewno kilka godzin czy w ciągu dnia, tak jak to jest możliwe, no to wspólnie spędza się czas, ale szybko, robi się ciemno, to się wraca do własnego namiotu i się śpi.
Proszę pamiętać, że sen, jak człowiek się jednym z objawów aklimatyzowania się, ale zanim to nastąpi do wysokości, jest bezsenność. Nudności, apatia, bezsenność, mdłości, różne takie rzeczy i ból głowy. Ale proszę pamiętać, że ta zima wyczerpuje. Po miesiącu ktoś wychodzą to najsłabsze punkty człowieka. I jeszcze jedno, że aklimatyzacja, to znaczy... Organizm jest w stanie tam przyswajać więcej tlenu, szpik produkuje więcej krwiny, które więcej tlenu rozprowadzają z płuc po ciele. Ale przychodzi taki moment, kiedy te 7 tysięcy i więcej, kiedy to jest strefa śmierci, kiedy organizm już nie przyswaja jedzenia i zajmuje się kanibalizmem, to znaczy żywi się własnym białkiem, własne mięśnie zjada. Himalaiści strasznie dużo tracą uwagi zwykle, dlatego że to jest ogromne wyczerpanie organizmu i tam już po prostu można jeść, ale już to przelatuje.
Trzeba powiedzieć, że tego czasu spędzonego powyżej 7 tysięcy metrów nie ma aż tak dużo zwykle. Tak, ogranicza się ten czas do minimum, jest to pewnie 1-2 dni w okresie aklimatyzacji, no i później atak szczytowy.
Jeszcze taki moment pewnego napięcia, a potem już ostatnie, aż takie wyczerpujące.
Wszystko zależy, śledźcie Państwo to, co się dzieje tam na wyprawie, bo się tyle zdarza rzeczy nieprzewidzianych, że nie sposób nawet jakby wymyślać, co będzie. To sytuacja.
A śmieszne pytanie, co jest trudniej, wyjść czy zejść?
Wiemy, że więcej wypadków zdarza się w czasie zejścia. No bo po pierwsze, zwykle jesteśmy bardziej zmęczeni. Tak, już jesteśmy po wejściu. Po drugie, jesteśmy zdekoncentrowani. Tak, ten cel jest osiągnięty i w związku z tym jest pewna dekoncentracja. No i czy schodzenie jest samo w sobie bardziej niebezpieczne, no bo jak człowiek spadnie i schodzi, no to całym impetem leci w dół. Jak wchodzi do góry, no to spada na zbocza.
A gdzieś czytałem, czy to jest prawda, że jest taki jakiś psychiczny efekt, że chciałoby się tam zostać. Że takie piękno, ta panorama, ta przestrzeń, to poczucie i trzeba szybko się uszczypnąć, albo ktoś musi pociągnąć za nogę, za rękę, słuchaj, schodzimy, bo...
Chyba tak doświadczeni ludzie wiedzą, że trzeba natychmiast chodzić. Ale jeszcze jedna ważna uwaga, bo to tak w kontekście wyprawy na Nanga, tej całej akcji też ratunkowej, mianowicie obozy są ustawiane w ten sposób. To jest tam odpowiednia różnica wysokości też taka, żeby dla organizmu, żeby się mógł aklimatyzować. I zwykle, jak się idzie do góry, to jest w zasadzie dzień drogi, czyli między pierwszym, a drugim, a trzecim, a czwartym obozem. To są dni. To nie jest tak, jak żądano, żeby pobiegli na 7 tysięcy. To są dni. I to są ogromne przestrzenie. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. To jest niedotlenienie.
Zmęczenie totalne już.
Tak. I wyczerpanie organizmu.
A jeszcze jedno, bo za chwilę będą telefony i zdjęcia, tak przerzucimy, bardzo ciekawe Państwa. Ale jak wygląda sam szczyt, na przykład takiego Karakorum? Jaka to jest... Bo na tych różnych filmach, pamiętam, dziecięcych, nie, to jest tak, bolek szli i to było takie szpiczaste, nie, i tam... Nie,
zwykle to nie jest taki szpikulec.
To jest kulec, kawałek jednak,
to nie jest,
tak, kawałek
to jest,
terenu.
Tak, tak. Znaczy, no nie wiem, czy można powiedzieć terenu, ale to jest zawsze kilka metrów kwadratowych.
A kilka metrów?
Tak. No to zależy od szczytu pewnie. To też szczyt jest pewnie zawsze, jest jakieś miejsce najwyższe takie, nawet na tym szczycie, no ale powiedzmy ten to jest, zwykle nie jest to tak, że rzeczywiście jest to jedna osoba może tylko wejść, ale...
A skąd wiecie, że tu akurat jest on? No teraz mamy te wszystkie, ale tam są jakieś flagi rzeczywiście umieszczone.
No to widzimy, no bo już nic wyżej nie ma dookoła, tak? Gorzej jak jest mgła, no to wtedy można mieć wątpliwości. Jeżeli jest kilka na przykład wierzchołków o podobnej wysokości, no to się wielokrotnie zdarzało, że ludzie chodzili do przedwierzchołka, wydawało im się, że zdobyli, tak było na Broad Peaku. I ten szczyt już został, wydawało się, że 30 lat temu został zdobyty przez Berbeke. Natomiast zimą, po tym jak zszedł, dowiedział się, że on na szczycie nie był. I to była ta też historia, która później tak mocno go mobilizowała, żeby spróbować. I to była wyprawa przed kilku laty, która też skończyła się tragicznie jego śmiercią.
Człowiek w górach przesuwać granice niemożliwego. Najbardziej jeszcze na koniec, chociaż tak nie chcę, na koniec audycji, tylko bo telefony są przed nami. Najbardziej takie przerażające o historię. Może o takie sobie opowiedzmy, takie wzruszające.
Bo tego jest dużo i to jest dużo, to są akcje ratownicze udane i tak dalej. Ale chcę powiedzieć, że o przesuwaniu granicy niemożliwego, mianowicie proszę pamiętać, że kiedyś były ogromne wyprawy oblężnicze, które wchodziły latem czy wiosną na najłatwiejszymi, nazwijmy to, drogami najłatwiejszymi na szczyty. Potem zaczęło się wchodzenie ścianami. potem zdarzyło się coś w ogóle, no oczywiście zima, bo to są kolejne etapy. U nas kiedyś po Tatrach też chodzono tylko latem i kiedy po raz pierwszy ktoś szedł w zimą, przecież to były czasy zaruski i tak dalej, na Kasprowy, no to właściwie no po co? A przejście przez Zawrat zimą, wow. Także to też było, ale potem Krzysztof Wielicki, to był chyba 84 rok, właśnie na Brodziku.
Przełamał.
Ale co on zrobił? On uważał, bo to jest kwestia też myślenia, to znaczy mentalności. On uznał, że koledzy wyśmieją jego pomysł i poszedł po kryjomu. W jeden po prostu, żeby w ciągu doby wejść na szczyt i zejść. I on to zrobił, ale nie śmiał powiedzieć kolegom, kiedy wychodził, bo myślał, że go wyśmieją. Sam pomysł.
No właśnie,
i jemu się
taka,
udało.
Taka historia, ale coś, też, co mówi, tak. Mogło się skończyć tragicznie, bez i tak dalej, a jednak się udało.
Ale już ogromne doświadczenie. Już ogromne doświadczenie w grę wchodziło. Potem pamiętam ten moment, kiedy Erhard Loretan, zresztą no, Szwajcar, postać bardzo tragiczna, ale z kolegą Jean Trouillet, kiedy w Monsunie wszedł na Everest. To wszystko się wydarzyło w ciągu 48 godzin, po czym, ponieważ było dużo śniegu, tam był kuluar, znowu żleb, śnieżony monsun, kiedy się na ogół nie wchodzi po górach, i zrobił tak zwany półpozjazd, kilometr na godzinę, czyli 3 godziny zjeżdżał ze szczytu Everestu z Trouillet. To po prostu, ale jak mówię, to... I co więcej, a również to była taka sytuacja, że oni nie byli zaklimatyzowani i on po raz pierwszy powiedział, że można oszukać organizm. To znaczy tak szybko wejść, on był bardzo wytrenowany, no, wybitny wspinacz, tak szybko wejść i tak szybko zejść, że do organizmu jeszcze nie doszło świadomość, gdzie on był w ogóle i jak organizm, bo to jest chemia.
No to jest ryzyko.
Jak zareagować? Oczywiście, oczywiście. I zresztą, kiedy rozmawiałam z Orytanem i przecież on nie miał wtedy ani żony, ani dziecka i tak dalej, bo mówił, że nie może nikogo na to narażać, za to, co on robi. Oczywiście, że tak, ale chodzi o to, że te granice i jakby zima jest zupełnie naturalną konsekwencją wchodzenia człowieka w góry. Kiedy już wiadomo, lato nie wystarcza i to jest kolejne.
Ja mam takie pytanie laika, ale myślę, że nasi słuchacze, telewidzowie za chwilę będą się pytać bardziej może specjalistycznie. Ale dlaczego to wyjście bez butli? Teraz powiedzmy, czym to jest podobane? Żeby podkręcić jeszcze tą...
Wiadomo, że jeżeli mamy dodatkowy tlen, to jest wejść łatwiej na szczyt.
Niektórzy... Ale chodzi, żeby szczyt zdobyć, a nie żeby było
tak,
trudno.
No, i takie było założenie na początku.
Kiedyś.
Tak, ale no później powiedziano, no, czy tak jak ktoś idzie z dodatkowym tlenem, to czy rzeczywiście on tak wysoko sam wszedł? I postawiono pytanie. Nawet kiedyś, pamiętam, spotkałem słynnego austriackiego himalaistę Messnera i mówi tak, jakbym chciał być złośliwy, to bym powiedział, że Kukuczka nie zdobył korony Himalajów i Karakorum, bo na Everest wszedł z tlenem. Więc to...
Więc tlen to jest taki trudniejszy, najtrudniejszy. Nie?
To, co kiedyś było rzeczą oczywistą, że na ośmiotysięczniki wchodziło się, szczególnie to najwyższe, wchodziło się z dodatkowym tlenem, później przestało być oczywiste, a w pewnym momencie zaczęto uznawać, że takie czyste wejścia to są wejścia bez dodatkowego tlenu. Natomiast to oczywiście jest też pytanie, na ile to ma być sport, na ile to ma być wyczyn, na ile to jest cały czas no, chodzenie po górach, nawet jeżeli one są trochę wyższe, no takie jak ojciec mówi. Czyli krótko mówiąc, żeby wejść.
No tak. A dobrze myślę, że może z tlenem wtedy wymagało mniej przygotowań, no bo nie trzeba było...
Nie, tak. Ułatwia organizmowi
nie
po prostu
tyle się aklimatyzować.
Jest,
więc...
jest mniej, znaczy no, trochę to też...
ekwipażu i tak dalej.
Prawda? Aklimatyzacja jest konieczna, ale być może nie taka aż. Na pewno też no, konsekwencją tego, że wchodzi się bez tlenu, jest zwiększa się ryzyko odmrożeń. Tak? Bo jednak w tych najwyższych partiach jest dużo trudniej.
A jaka jest fauna i flora tych miejsc? To znaczy w zimą to już nic się nie widzi, ani żadnej roślinki, ani zwierzęcia, nic. Coś tam przelatuje, są spotkania z jakimiś...
No ptaki,
no, yeti, ptaki wiadomo.
Ptaki, tak,
yeti spotkamy, tak. ale
czy... Najczęściej yeti.
Najczęściej
yeti się nie wyśmiewajcie, dlatego że...
No nie, no panie...
Ale sekundę,
ale
moment, tak?
Nie.
Ale sekundę, już mówię.
Może człowiek radziecki.
Nie, okej. Okay. Nie. To sprawa jest już jasna.
No, radzieccy stwierdzili,
nie,
że jest.
Sir Edmund Hillary, który, ponieważ w wiosce, jednej z wiosek szerpańskich, pobliżu Everestu, czczono skalp, czaszki, kawałek czaszki, czegoś, co oni czcili jako tego człowieka śniegu i lodu. W związku z tym Ceremont Hillary zabrał razem nawet z jakimś starszym wioski. Badania były robione i wiadomo, że to jest był skalp czy fragment czaszki niedźwiedzia. Natomiast otóż ja sama przecież mam te zdjęcia od kolegów. Kiedy była wyprawa w 1974 na Lhotse, a Lhotse to jest taki jakby gigantyczny amfiteatr, czyli jest Everest, Lhotse, Nubce i ta scena to jest kocioł Everestu i potem jakby ta rampa to spada gigantyczny icefall, czyli ten lód, który tam najtrudniejszy fragment właściwie, a już tam, gdzie jest baza, to już jakby jest widownia. Nazwijmy to, żeby tak pokazać ten amfiteatr. I otóż przed tą wyprawą, na której byli w 74, a przed tą wyprawą była wyprawa wcześniej, była francuska. I lawina spadła i tę całą francuską lawinę, tę tam zasypało dużo ludzi i oni tam zostali. I kiedy koledzy po takiej zadymce, no oczywiście był wiatr, śnieg i tak dalej, i nagle zrobiła się przepiękna pogoda, widoczność. I wtedy jak weszli w icefall, nie było żadnych innych, ten gigantyczny lodospad, nie było żadnych innych śladów. I nagle zobaczyli, że od tego lawiniska, gdzie były te ciała Francuzów, idą ślady w poprzek i stawiali czekany, to były bardzo duże ślady. Był duży ślad i był obok mniejszy, tak jakby duży i mały szli. I w poprzek porobili zdjęcia. I w poprzek to ale szło.
To stopy takie jakieś.
Tak, to szło w poprzek jakby tego icefallu. I zresztą to zrobiło, kiedy to jakoś tam, bo wtedy radiostacje używano takie amatorskie, to zrobiło takie wrażenie, że zdaje się ktoś tam z zachodu czy ze Stanów, już nie wiem, z telewizji po prostu przylecieli po to, żeby zabrać te zdjęcia.
A co to miało świadczyć, że to Yeti ratowało ludzi?
Ja nie, raczej jadło. To była spiżarnia, przepraszam. Także zwierzę jakieś, które szło, miało ogromne te łapy i te zdjęcia są.
Relacji było bardzo wiele, ale to w ostatnich latach w szczególności.
Stopa, taka wielka stopa, tak?
Znaczy z tymi stopami.
Ślady po prostu, tylko że proszę pamiętać, że też słońce operuje i ono powiększa
właśnie dlatego,
i zmienia.
Tak. Słońce zmienia
operuje,
wielkość.
Zmienia wielkość, tak.
Natomiast wszystkie te artefakty, te skalpy, skóry, sierść, które były badane, okazywało się, że to są niedźwiedzie.
Niedźwiedź, tak.
Jakieś ogromne też, inne
tak,
tam są. Inna
tak.
Rasa tam, himalajskie jakieś.
Tak, są dwa gatunki niedźwiedzi. I niektórzy mówią właśnie, że skrzyżowanie tych dwóch gatunków to jest Yeti. Ale to też jest raczej teoria.
Zakończyliśmy Yeti, bardzo tak poważny temat, ale to też jest może i dla odkrywców ważna rzecz. Człowiek w górach przesuwać granice niemożliwego. Czekamy już na telefon od Państwa. Widzimy te telefony wyświetlone, więc teraz może w ramach przerywnika, gdyby można było kilka zdjęć zobaczyć, takich na dużym ekranie powiększonych, którzy przynieśli nasi goście i może goście opiszą przynajmniej kilka, co to jest. Bardzo prosimy. Myślę, że technicznie jest to możliwe. Że były trochę większe, bo tak to nie widzimy dobrze.
A to jest akurat baza pod Nanga Parbat i ta ściana Diamir z wyprawy. Ja mam dwukrotnie zimą.
Widzimy takie
baza,
same.
Tak, przy czym do ściany to jest z 11 kilometrów, dlatego że baza była nisko, bo tam była woda. Dlatego że pamiętajmy, że zimą jest problem z wodą i ogromnie drogo chodzi o wnoszenie paliwa po to, żeby topić śnieg i lód. I ściana Diamir, to jest dokładnie ta ściana, w której odbiło się, ale zwróćcie uwagę Państwo, to jest zima i zwróćcie uwagę na ten pióropusze. Otóż to są drobiny lodu, które huraganowy wiatr zrywa i te pióropusze nad ośmiotysięcznikami potrafią mieć ze 100 kilometrów. To są po prostu niesłychana siła wiatru, która tę górę, dlatego zresztą to się nazywa Nanga Parbat, to oznacza nagą górę. Dlatego, że huraganowe ona jest tak trochę osobno i huraganowe wiatry zwiewają, zdzierają z niej śnieg, no, aż do szklistego
lodu. Robił ktoś zdjęcia samolotowe, że może samolotem...
Oczywiście.
Samolotem można przelecieć, bo na taką wysokością...
Oczywiście, tam w ogóle w kierunku tego do Skardu, dlatego że Nanga Parbat jest kopuła szczytowa, tu też widać miejsca, tylko nie sposób teraz pokazać, gdzie się rozegrał ten dramat ostatnio, akcja ratunkowa. Dokładnie tu też widać. I kopuła szczytowa, 125 metrów. To jest zimowa wyprawa na K2 od północnej strony. Pierwsza w historii himalajzmu wspinania, którą Polacy zrobiliśmy. To z Krzysztofem Wielickim organizowaliśmy tę wyprawę.
Z tym samym Krzysztofem, który teraz
ten
też...
Ten sam Krzysztof prowadził tę wyprawę. I on zresztą w ogóle, to jest baza, no w lodzie. Oczywiście flaga jest. I od tej strony jest o wiele, bo to jest strona chińska, o wiele trudniejsza logistyka. I nam powiedziano, że jeżeli komukolwiek coś się stanie, ktoś złamie kręgosłup, żaden helikopter tam jeszcze nigdy nie wleciał i nie wleci. Prędko, powiedziano nam. Trzęsienie ziemi na Nanga Parbat. Słuchajcie, to też jest kolejne niebezpieczeństwo. Mianowicie, Nanga Parbat zaczyna ten łańcuch Himalaju, 2,5 tysiąca kilometrów, ale jest na styku płyt kontynentalnych. I tam co jakiś czas trzęsie. I myśmy mieli, to był biały dzień, trzęsienie ziemi. Ziemia się zakołysała. Ja byłam wtedy w bazie, w namiocie i nagle po prostu jak zaburzenia błędy. Nie wiadomo, co się dzieje, a potem żleb za żlebem zaczął pluć tym śniegiem i zrobiło się szaro w biały dzień, bo wszędzie był pył śnieżny.
Taka sytuacja 2 lata temu na Ewerescie.
To są wielbłądy, tak?
To są wielbłądy i to jest dojście bardzo trudne właśnie od północy pod K2, od północy, gdzie nie ma tragarzy takich, nie ma wysokogórskich, gdzie wielbłądy z wielu wiosek się zbierają po to, żeby idą tydzień do miejsca zbornego, po to, żeby nas do czoła lodowca doprowadzić i wszyscy odchodzą. Jesteśmy sami. I potem przez wielką rzekę.
Pan doktor się chciał coś dopowiedzieć, ale mamy telefony, to może dajmy teraz okazję słuchaczom, drodzy Państwo, telewizją, bo jesteśmy razem i tu, i tu. Prosimy bardzo, jeżeli jest telefon.
Tak, szczęść Boże. Krystyna z Olsztyna. Ja takie krótkie pytanie. Państwo tutaj tak pięknie, zdjęcia śliczne i tak opowiadają z taką pasją, ale ja mam takie zasadnicze pytanie. W ogóle tego wątku tutaj nie ma. Jest coś takiego jak szacunek dla ludzkiego życia. Jesteśmy godnikami. Po co w ogóle jakiś sens ma chodzenie, kiedy się narazza własne życie, żeby potem jakieś tam, prawda, niedźwiedzie jadły, bądź też stracone są pieniądze ogromne na jakieś ratowanie, bo ktoś ma pasję. Pasję, która polega na tym, że wystawiam swoje życie na próbę. Bez sensu, zupełnie.
Tak. Ale Krystyna, rozumiem.
Może ten wątek, który podjąłem, bo to tylko tak pod pozytywnym kątem wydaje mi się, że to bez sensu.
Czyli rozumiem, mówiąc prosto, można umrzeć w łóżku, prawda, albo gdzieś indziej, niekoniecznie na Mount Everest.
Po co? Ziemi.
Nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Natomiast ludzie chodzą w góry, różne mają motywacje. Dla jednych to jest właśnie kwestia piękna gór, czy nawet może taki aspekt metafizyczny. Dla innych jest to wyzwanie takie czysto sportowe, fizyczne, chęć jakiejś odmiany
ale
w życiu.
Ale na pewno nie ma szukania pięknej śmierci.
Natomiast
tak? To nie jest.
Myślę, że nie. No to są, znaczy trudno powiedzieć, bo jeśli mamy setki czy tysiące ludzi, to te motywacje mogą być najróżniejsze. Ale zwykle, znaczy, właściwie nigdy tak nie jest. Idziemy w góry po to, żeby wejść na szczyt, a nie po to, żeby coś się stało.
W Tatrach też są wypadki.
Natomiast każdy musi indywidualnie ustalić, gdzie jest ta granica, która dla niego jest tą granicą bezpieczeństwa.
W przypadku pana doktora granicą była małżonka.
No tak można powiedzieć, ponieważ kiedy...
Pozdrawiamy.
Tak, serdecznie pozdrawiamy.
Albo ślub, albo góry.
No tak nie zostało to ujęte, ale na dziś w każdym razie taka sytuacja wygląda. Tak. I się tego trzymamy. Natomiast ja dodam, jeśli chodzi o moją motywację, ja zawsze uważałem, że nic za wszelką cenę. I dlatego na Everest wchodziłem 3 razy. Za pierwszym razem zabrakło 1000 metrów do szczytu, bo pogoda się załamała. Rok później zabrakło 500 metrów, bo były problemy z maską tlenową, ale za trzecim razem wszedłem na szczyt. Mi się wydaje, że takie podejście jest podejściem właściwym. To znaczy nie można wchodzić na wysokie góry bez pewnego ryzyka, ale moim zdaniem nie należy tego ryzyka jakby ponad miarę rozciągać.
Tylko teraz bardzo poważny może przypadek pana Tomka Mackiewicza jest takim głośno mówiącym, no bo mówiło się, że on jednak nie był spokojny. Muszę, prawda? I
ja absolutnie nie chcę oceniać, natomiast w himalajzmie są pewne zasady, a tu tych zasad nie było. Jedną z zasad jest bardzo istotna. chodzi o bezpieczeństwo. Mianowicie, jeżeli chcesz pójść w zimie, to najpierw sprawdź swój organizm, jak reaguje na wysokość latem, kiedy jest cieplej, na niższym ośmiotysięczniku, oczywiście to są różne etapy, ale na niskim, drogą uchodzącą za jakby no, najłatwiejszą. Sprawdź, jak twój organizm reaguje na 8000. Himalajzm zimowy to jest już wyższa jeszcze półka i najpierw trzeba sprawdzić, bo jest jeszcze szybciej wyczerpuje człowieka organizm, więc trzeba sprawdzić. Natomiast dlaczego ludzie się wspinają? No poza wszystkim to jest tak piękny świat, tak niesamowity świat, ale to jest pasja. No to jest po prostu pasja. Ludzie różne mają pasje. I no gdybyśmy nie podejmowali różnych wyzwań, które się wydają, przecież wejście na Kasprowy zimą też uchodziło kiedyś w Zakopanem, pukali się górale w czoło, bo w góry wchodzili tylko poszukiwacze skarbów, banici i pasterze. I nagle przyjechali jacyś ludzie z Krakowa czy z Warszawy, bo pod zaborami tam była ten CK Austria, tam w miarę no było więcej, tak, wolności było więcej. I nagle przyjechali i zaczęli wspinać się, zaczęli chodzić po tych górach. Przecież też się pukano w czoło, po co im to robią, po nic, za nic.
Że każdy był prawie w górach. I wie, że góry są piękne, no więc góry wysokie są tak samo piękne, tylko bardziej. No, znaczy te też są piękne, ale bardziej.
Oprowadzał górali i nagle turysta się pyta, czy to jest ten szczyt całkowicie gdzieś inny, w Tatrach Słowackich. On mówi, tak, to ten. A wnuczek się pyta, dziadku, jak to? Mówi, jak płacą, to i widzą, mówi. Nie? Te piękne góry. Ale to nie będziemy teraz może tak wracać
do... Ja rozumiem tę pasję. Ja sama się przestałam wspinać, jak urodziłam pierwszego syna. Mam dwóch. Przestałam. Ale to jest, no jestem kobietą. Natomiast ja naprawdę rozumiem, to jest tak niesamowite piękno. I mówi się, że przecież ludzie, którzy... Tam jest tyle doznań tak niesamowitych. To jest właściwie zachłanność na życie. Bo to jest tak, jakby przeżywać to życie jeszcze bardziej.
Góral też kiedyś, spytali górala, no, co tam jest tam takiego ładnego? On mówi, nic, wszystko góry zasłaniają.
To jest dobre. Mamy telefon, bardzo prosimy, słuchamy. Telewizja Trwa, Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Szczęść Boże, witamy.
Chciałam zapytać Państwa z całym szacunkiem dla Państwa trudów. Opowiadacie o trudach zdobywania szczytów, ale nie rozumiem tego. Wobec tylu tragedii na świecie i tylu tam ludzi, którzy zginęło w tych górach. Czy to nie jest pycha ludzka? Zarozumiałość i to połączona z głupotą.
No, w takim temacie, Pani Tereso, żeśmy się spotkali, tak trochę nam jest tutaj wesoło, bo mamy życiowe różne, ale są też tragedie oczywiście tam, no ale to jest tak, przesuwać granice niemożliwego, no dla mnie to jest niemożliwe, dla Pani też. A są tacy, którzy chcą powiedzieć, że jednak jest możliwe wyjść i zejść, nie?
Urodą ogromną, poza pasją, ale... Właściwie zdobywanie tych gór to jest eksploracja, to jest poznawanie nieznanego. Przecież człowiek zawsze chciał poznawać nieznane. Rodzimy się z tym genem eksploracji, czyli z tą ciekawością. Ja znam taką definicję, ktoś dał taką definicję eksploracji, że to jest ciekawość w akcji. Bo nie wystarczy być ciekawym, oglądać telewizor, ale ciekawość w akcji, dotknąć tego świata, poznać go.
Może to jest tak samo jak Maria Skłodowska-Curie, prawda, która badała, pytali się po co, traciła zdrowie, prawda? Tylko, że ona wynalazła, wiadomo, polon rad służący ratowaniu ludzi, sama za to zapłaciła. Być
ale
może...
To pragnienie tak. Poznania jest bardzo silne w człowieku.
Czy Himalaj spływa na przykład na jakieś odkrycia medyczne?
Oczywiście. W ogóle do lotów kosmicznych. NASA prowadzi, przecież są wyprawy, które specjalnie badają, bo to jest w ogóle medycyna wysokościowa. Oczywiście medycyna ta wysokościowa to jest w ogóle inny dział. I ona zresztą zaczęła badać człowieka na wysokościach. Nie w Himalajach, tylko w Ameryce Południowej. Dlaczego? Dlatego, że tam były kopalnie wysoko i kopalnie były jeszcze na 5000 metrów. I w związku z tym zaczęto zastanawiać się, no co się dzieje z człowiekiem, jaka jest reakcja organizmu.
Ale już drugi głos wątpiący. Ciekawe, jaki będzie następny, a już w ogóle w Radiu Maria zobaczymy. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Witamy pan Paweł, poznaję po głosie.
Witam serdecznie. Paweł, szczęść Boże wszystkim państwu. Ja w takim kierunku tutaj poszedłem, że na kanwie tego, co państwo opowiadają, pojawia się taka refleksja, że natura bardzo zazdrośnie szczerze swoich tajemnic. Jeżeli wiemy, że twórcą natury i całego porządku nadzwyczajnego jest Bóg, to możemy powiedzieć, że to Bóg zazdrośnie szczerze swoich tajemnic, ale nie uniemożliwia ich poznanie, a wręcz sugeruje zachowanie, którego sensem jest przekraczanie samego siebie. Natomiast naturalną konsekwencją takiego postępowania jest podejmowanie takiego wysiłku, ale myślę, że w zażyłości z Bogiem. Co wiemy o tej stronie zagadnienia w odniesieniu do osób, które podejmują wyzwanie zmierzenia się z siłami natury? Jest takie zdanie, które może być przewodnikiem w tej sprawie, że Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Może w tych ekstremalnych warunkach jest szansa przekonać się, jak Pan Bóg może pomóc człowiekowi w realizacji jego planów. Ja osobiście myślę, że himalaiści podchodzą z wielką pokorą do swoich wyczynów, ale co państwo wiecie na ten temat? Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Pawle.
Jeśli chodzi o Pana Boga, to rzeczywiście nawet ksiądz, którego recenzowałam te książki, pisał o mistyce gór. Jest rzeczywiście, no, to jest tak wielkie piękno, że ma się pełną świadomość, że to nie mogło powstać z przypadku.
Rogowski,
tak. Że to nie mogło powstać, że to nie jest przypadek, że to jest po prostu jakieś Boże dzieło. Natomiast góry, jeżeli wchodzimy w nie, bo tu jest pewien problem, mianowicie, bo sama wiem, mieszkałam wiele lat w Tatrach i w Schronisku. Najpierw bardzo pięknie kształtują charakter, uczą samodzielności, umiejętności podejmowania decyzji, no czasem za tę decyzję życiem się płaci, odpowiedzialności, partnerstwa, dużo właśnie wyzbywają egoizmu, dużo pięknych cech. Natomiast przychodzi taki moment, że tak pochłaniają i to jest taka niesamowita uroda i to jest coś tak pięknego, że właściwie zawłaszczają człowieka całkowicie. A ja zawsze to powtarzam, piszę to, że dla mnie największymi bohaterkami są kobiety, żony, matki, no te, które zostają, dlatego że tam jest tak piękny świat i właściwie najważniejsze jest przeżyć, tylko przeżyć. Natomiast no, tu wszystkie problemy zostają bardzo
trudne. Patrząc historycznie. Gdyby nie taternictwo, powiedzmy alpinizm w jakimś sensie, nie byłoby też wielu uratowanych w czasie wojny, prawda? Przerzutów ludzi przez Tatry, przez góry. Ci sławni przecież kurierzy, tatrzańscy, nie tylko, pirenejscy. Więc nagle okazało się, że ten ich trud, ten ich takie niby to bawienie się z życiem jest potrzebne, bo przyszła sytuacja i oni sobie poradzili, że potrafili przerzucić jakieś tam dokumenty ludzi konkretnych przez tereny, gdzie na przykład Niemcy nie mogliby się bali, prawda, dojść i tak dalej. Więc coś w tym stylu też. Nie wiadomo do czegoś, jakaś możliwość, ja nie bronię tego, bo może i pani Krystyna, i pani Teresa ma rację, bo tak dla zwykłego człowieka, który zmaga się z chorobami, z trudnościami życia codziennego, pojawia się pytanie, po co jeszcze i to, prawda? Czy on nie może sobie spokojnie usiąść, prawda, w domu i nacieszyć się rodziną przy kominku, ale jest w tym też...
Poznanie tego, co nie jest poznane, przekraczanie samego siebie jest jakoś wpisane też, myślę, w naturę człowieka. Natomiast ten stosunek do Boga i ten element metafizyczny w górach, on się też często pojawia. Ja wspominam moje wyprawy na Everest.
Pan pocałował ziemię i tedeum wygłosił. A w ogóle alpiniści się modlą? Modlicie się?
Ja się modliłem i wielu się zapewne modli. Chociaż to sprawa różni osobista, więc nie wiemy kto i jak. Natomiast pamiętam, wchodząc na Everest, to było to trzecie wejście, kiedy po 9 godzinach wspinaczki wszedłem na szczyt, no to uklęknąłem. No nie mogę powiedzieć, że wyśpiewałem, ale jakoś wycharczałem pierwszą strofę Tedeum. Dopiero później zrobiłem kilka zdjęć i schodziłem w dół. Także myślę, że wiele osób gdzieś tak Pana Boga też Pana Boga
odnajduje.
Odnajduje i z Panem Bogiem wędruje.
Redaktor, proszę mi pozwolić przeczytać list od najwyższego autorytetu. To był list wysłany po zdobyciu przez Polaków, bo to też niesamowite. Wszedł Cichy Wielicki zimą jako pierwsze wejście na Everest, ale oni mówili wtedy, nie było takiego... Słucham?
Leszek Cichy. A,
tak, Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki, ale wtedy nie mówiło się, że nazwiska. Mówiło się, że Polacy weszli, Polacy zdobyli.
Polacy.
I to był początek, to był 80. rok. Początek, rok, kiedy powstała Solidarność. I Polacy pokazali, że można niemożliwego dokonać.
Ale spotkanie wtedy ale
i ty proszę teraz posłuchać, bo to bardzo ważne. Autorytet, to jest list, cytuję. Cieszę się i gratuluję sukcesu moim rodakom, pierwszym zdobywcom najwyższego szczytu świata w historii zimowego himalaizmu. Życzę panu Andrzejowi Zawadzie i wszystkim uczestnikom wyprawy dalszych sukcesów w tym wspaniałym sporcie, który tak bardzo ujawnia królewskość człowieka, jego zdolność poznawczą i wolę panowania nad światem stworzonym. Niech ten sport, wymagający tak wielkiej siły ducha, stanie się wspaniałą szkołą życia, rozwijającą was wszystkie wartości ludzkie i otwierającą pełne horyzonty powołania człowieka. Na każdą wspinaczkę, także tę codzienną, serca wam błogosławię. Jan Paweł II, papież, Watykan, dnia 17 lutego 1980 roku.
No więc proszę, no...
Ja
chciałbym powiedzieć, no już nie dyskutujemy ze świętym Janem Pawłem II, ale pytam
który
się...
Który też chodził po górach, jeździł na nartach. Wielbia,
prawda? Tak. Dolomity, późniejsze włoskie, Tatry.
No wcześniej Tatry.
Tatry, Pieniny.
Tak, z jazdy z Kasprowego na Rusinową Polanę.
Na pewno sobie wyobrażał, jak tam jest na tym Everest, prawda?
Góry.
I tego samego dnia Wanda Rutkiewicz zdobyła... Nie wiem, Mont Everest
jako,
Paweł II został
jako pierwsza.
Przekazała mu kamień,
tak.
I mieli sobie powiedzieć, że ja też w tym dniu wszedłem na szczyt, ale nieco inny. Szczyt prowadzenia kościoła.
W woli opatrzności tego samego dnia weszliśmy bardzo wysoko.
Proszę, pan zna lepiej cytat tego spotkania. Patrzymy na zegary, nie wiem, czy mamy jeszcze telefon, czy już musimy kończyć. Prosimy bardzo, na pewno są. Więc przyłożmy te telefony na drugą część naszego spotkania o 21.30. Dzisiaj mówimy człowiek w górach, przesuwać granice niemożliwego. Zakładamy, że ta wyprawa teraz na K2 zakończy się szczęśliwie.
Że będzie udana.
Że będzie udana i wszyscy
wrócą.
Ale wiecie co państwo...
Może tak, że
co się dzieje, kiedy wracają? Czyli coś, jak wracają do normalności himalaiści? Przez ileś tam dni, miesięcy byli poza domem, poza rodziną. Poza światem tym normalnym, prawda? Nie.
To znowu jest tak, że ilu jest ludzi, tyle jest historii.
Aha.
Dla jednych zdobycie szczytu jest właściwie takim momentem, kiedy zaczynają myśleć, co dalej.
No ale oni gdzieś pracują?
Mają
urlopy wtedy bezpłatne, czy jak to, bo gdzieś...
Większość pracuje, właśnie. Czyli krótko mówiąc, niewiele osób, które wspina się zawodowo, to znaczy nic innego nie robi,
żyją z tego.
Natomiast większość pracuje, ma swoje firmy, albo pracuje w firmach, na uniwersytetach, no zatrudnienia są różne.
Jak to się udaje pozbierać po takim doświadczeniu, nie? Bo to by się chciało opowiadać, przeżywać na nowo.
No to właśnie jest dużo tych historii. Ja pamiętam na każdej prelekcji, a tych prelekcji były dziesiątki, pada takie pytanie, no i jak pan wszedł, to co? Czy myślał już pan o następnej wyprawie? Ja, w moim przypadku tak zupełnie nie było. Ja pamiętam, że przez kilka miesięcy budziłem się każdego dnia szczęśliwy, że ten Everest się zdarzył. No bo to piękna góra, też piękne widoki były. I to wspomnienia potwierdzone zdjęciami są wspaniałe, ale we mnie zdobycie Everestu zaspokoiło to pragnienie, no zdobycie korony ziemi jednocześnie. Ale na pewno dla wielu osób jest to też moment, kiedy zaczynają myśleć, jaki miałby być następny cel, jakie kolejne ma być wyzwanie.
Ja wczoraj miałam spotkanie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, jak wiadomo, no są to uczestnicy już w pewnym wieku i głównie panie i prosiły mnie, żeby przekazać wyprawie na K2. Niech oni już wracają, żeby mi się tylko nic nie stało. Niech już nie zdobywają góry po tych wszystkich emocjach.
Pokonywać granice niemożliwości, tak myślę, i za ileś tam lat możliwe to będzie, że będą, nie wiem, 100, 200, technika pójdzie do przodu tak jak teraz idzie, że będziemy gondolami wyjeżdżać. Nie my, no ale... dalsza część ludzkości, jeżeli świat będzie istniał? jest to możliwe.
Kto wie, co będzie, ale,
na razie to wiatry.
Ale zawsze będą jakieś takie rzeczy, które będą stanowiły wspaniałe wyzwanie.
Prawda? Takie gondole, ileś tam.
Ja myślę, że tutaj celów do zdobycia nigdy nie zabraknie. One się mogą zmieniać, ale zawsze będą. I to pragnienie nas, żeby coś nowego poznawać, przesuwać granice, iść gdzieś dalej, zawsze z nami pozostanie.
Monika Rogozińska, dziennikarz, ratownik TOPR, to też ciekawe byłoby doświadczenie.
Już nieczynny.
Nieczynny, ale kiedyś to zostaje zawsze. I również współorganizatorka wypraw w Himalaje Karakorum. Dziękujemy bardzo za obecność. Pan dr Bartłomiej Wróblewski, również członek Klubu Wysokogórskiego i członek teraz obecnego komitetu, który organizuje narodową zimową wyprawę. Dłuższe spotkanie z Państwem i z gośćmi o 21.30, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Dziękując za telefony i zapraszając na następną część, a Państwu również dziękujemy za.
Dziękujemy pięknie. Obecność.